Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Już od ponad tygodnia notujemy wysokie temperatury. Jest upał, jesteśmy bardziej niż zwykle rozkojarzeni. Szybciej się męczymy, a to powoduje większą nieuwagę i wówczas o wypadek nie jest trudno. Dziś porozmawiamy o profilaktyce oraz o konsekwencjach wypadków pracy. Naszym gościem jest Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie inspektorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
I rzeczywiście w tych dniach, w tych upałach notują państwo wyższe niż dotąd pole do wypadków?
Powiem tak, odpukać w tym roku jakiegoś specjalnego nasilenia zdarzeń wypadkowych w tym okresie nie odnotowaliśmy. Natomiast no, na pewno czynnik temperatury dodatkowy plus możliwość większego zmęczenia może mieć negatywny wpływ na psychofizyczne zachowanie pracownika i być z jedną z jakichś tam przyczyn zdarzenia wypadkowego.
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku w wypadkach przy pracy ucierpiało ponad 14 tysięcy osób, ale to jest około 10% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To chyba kwestia jeszcze obniżenia jakby temperatury gospodarczej wskutek pandemii, czyli mniej zakładów funkcjonowało. Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2% wszystkich poszkodowanych, podobnie jak w ubiegłym roku tak było. Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich o 10% nawet oraz wypadka z innym skutkiem też o 10%. Najwięcej osób ucierpiało w województwie warmińsko-mazurskim, opolskim i dolnośląskim, najmniej na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W naszym regionie do końca kwietnia poszkodowanych w wypadkach przy pracy było 349 osób. Jedna osoba na skutek obrażeń zmarła wskutek tych właśnie wypadków. 349 osób to i tak jest bardzo dużo, tak?
Oczywiście, że no, każde zdarzenie w pracy no, jest nieszczęściem. Nieszczęściem, do którego doszło w wyniku no, różnych okoliczności leżących po stronie czy pracownika, czy pracodawcy, czy organizacji pracy, więc no, jest szansa na to, żeby podjąć działania w celu ograniczenia tej liczby wypadków przy pracy. Powiem tak, panie dyrektorze, dane Głównego Urzędu Statystycznego i dane, które my posiadamy, to są też dwie różne dane ze względu na to, że inaczej zbierane, bo na przykład do nas trafiają zgłoszenia wypadków przy pracy pracodawcy spoza naszego regionu, zaistniają na naszym terenie. No i niestety muszę potwierdzić, czy nawet powiedzieć, że te dane, które do nas wpływają w ostatnim okresie, czy już w zasadzie te półrocze, które nam upłynęło, no są jeszcze bardziej niepokojące, bo te liczby wypadków jeszcze bardziej wzrosły w stosunku rok do roku. No ale niestety taka jest ostatnia tendencja, bo jak popatrzyłem na dane, które były za 2019 rok, tam również notowaliśmy znaczący wzrost zarówno wśród wypadków śmiertelnych, jak i wypadków ciężkich.
Czyli w tym pierwszym półroczu jednak wzrost nastąpił w porównaniu do poprzedniego półrocza, tak?
Według, przynajmniej powiem tak, według naszych danych, bo my, tak powiem, zajmujemy się pewną szczególną grupą wypadków. Chodzi o wypadki ciężkie, śmiertelne, zbiorowe. To jest te, które podlegają obligatoryjnemu naszemu badaniu. No i tutaj mogę powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o wypadki zgłoszone śmiertelne, no to, że tak powiem, analogiczny okres roku poprzedniego to było 3 wypadki, a mamy, tak powiem, zgłoszonych 12. Z tym, że tutaj, no bym, tak powiem, jeżeli chodzi o, tak powiem, tutaj jakieś przyczyny tych wypadków, troszeczkę się inaczej na to zapetrywał, bo z tych 12 wypadków, 9 wypadków to tak zwane u nas nagłe przypadki medyczne, czyli zawał lub udar, więc tutaj jak gdyby wpływ pracodawcy, można powiedzieć, w jakiś sposób ograniczony, tym jeden komunikacyjny, więc no to w tym momencie jak gdyby wygląda to troszeczkę pod tym kątem, jak gdyby troszeczkę lepiej, aczkolwiek no 12 wypadków formalnie, które są do nas zgłoszone. Natomiast w przypadku wypadków ciężkich wygląda to również bardzo niekorzystnie, bo mamy w tym momencie za powiedzmy półrocze zgłoszone 19 w stosunku do roku poprzedniego 7, więc no przyrost jest i to jest znaczny przyrost.
Jeżeli państwo byli świadkami jakiejś niefrasobliwości pracowników, czy też organizacji, czy pracodawców, to prosimy też o telefon 801-327-462. Pod tym telefonem może się państwo zgłaszać ewentualnie tego typu uwagi dotyczące właśnie bezpieczeństwa i zapobiegania tego typu zjawiskom, jakim są wypadki. A proszę powiedzieć, w naszym regionie powiedział pan, że wzrosła. W jakich branżach najczęściej dochodzi do tego typu zdarzeń?
Znaczy branże w ostatnim czasie to najbardziej dotyczy przetwórstwa przemysłowego, tak ogólnie rzecz powiem ujmując. Zarówno czy branża drewna, czy branża metalowa, no to są te branże, które tak powiem no, dominują w tym naszym rejonie, jeżeli chodzi o wypadkowość. Jakie przyczyny tych wypadków? Tutaj tak powiem, no coraz częściej wychodzi na to, że przyczyny wypadków są to przyczyny organizacyjne, tak zwane też ludzkie przyczyny leżące po stronie pracowników. Natomiast no, zdarzają się też przyczyny techniczne, bo jak gdyby to jest w tej nomenklaturze, to są tak zwane metoda TOL, czyli przyczyny się bada techniczno-organizacyjne, ludzkie. Wcześniej dominowały przyczyny techniczne w związku z, no, z pewną poprawą stanu technicznego maszyn, urządzeń, w związku z tej różnego typu programami unijnymi no, uległo to znaczącej poprawie, jeżeli chodzi o stan techniczny maszyn. Natomiast no, niestety te działania organizacyjne pracodawców, również zachowania ludzkie jeszcze nie zawsze, tak powiem, są na odpowiednim poziomie, no i dochodzi do sytuacji zagrożeń.
Czy ten okres takiego upału też sprzyja wypadkom? No i prace w rolnictwie też państwo też to sprawdzają, bo teraz rozpoczęły się dosyć ostre prace w rolnictwie.
Zdecydowanie tak. No, tutaj na pewno, tak powiem, przyczyna ze względu na chociażby te temperatury może mieć wpływ na tą okoliczność, ale tutaj też pewnie to, co pan redaktor już zauważył, czyli kwestia no, sytuacji tej epidemiologicznej, która występuje tych częściowo tej pracy zdalnej w niektórych zakładach, przerw pracy różnego typu. No, powiem tak, najmniej wypadków jest w momencie, kiedy sytuacje są opisane rutynowe i powtarzalne. W tym momencie jak gdyby... No,
cokolwiek się zmienia, to wtedy jest gorzej, tak? Jak cokolwiek się zmienia, to jest gorzej.
To dokładnie. Są sytuacje, kiedy, tak powiem, jest przerwa w pracy, pracownik jak gdyby zapomina o pewnych procedurach, o pewnych zasadach, czasami być może zaczyna działać na skróty, nieodpowiednie też czasami być może ze względu na choćby na obsadę, reakcja pracowników, osób odpowiedzialnych za organizację pracy i tutaj no, może dojść do sytuacji zagrożenia.
Rozumiem. Czy w jaki sposób państwo teraz organizują, bo też sytuacja zagrożenia nie sprzyja różnego rodzaju kontrolom? Czy to jest zawieszone, jest organizowane tego typu sprawdzanie pracodawców pod kątem właśnie poziomu bezpieczeństwa?
Od 22 czerwca Inspekcja Pracy powróciła do działań kontrolnych. Oczywiście ze względu na sytuację jest to troszeczkę w bardziej ograniczonym zakresie. Staramy się przynajmniej tam, gdzie można ograniczać kontrolę do tak zwanej kontroli elektronicznej, czyli prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną, tych, których można. Natomiast kontrole w zakładach pracy również są już wykonywane, prowadzone w zakresie również bezpieczeństwa i higieny pracy. Także tutaj działania prowadzimy, oczywiście stosując odpowiednie środki zabezpieczające także naszych pracowników.
Czy właśnie w takich kontrolach co najgorzej wypada? Czy ubiór, brak konsekwencji przy ubiorze, czy brak zabezpieczeń, czy też niewyszkolenie pracowników, nieumiejętność po prostu postępowania?
Tak jak już wskazywałem, że w ostatnim okresie, tak to wynika przynajmniej z danych tutaj i naszych ustaleń, ale także i danych tutaj Głównego Urzędu Statystycznego, że te, tak powiem, sfery organizacyjne i ludzkie, tak powiem, stanowią największą tą przyczynę wypadków przy pracy, czyli kwestia organizacji pracy polegająca między właśnie zapewnieniem odpowiednich procedur, zapewnieniem odpowiednich szkoleń, czyli tak zwane, jak tutaj nasz profesor Kowal z Górskiego mówi, czyli kultury bezpieczeństwa, czyli tej pewnej umiejętności znalezienia się w odpowiedniej sytuacji, w odpowiedni sposób, ale też i te przyczyny ludzkie, że no czasami te właśnie niewłaściwe zachowanie pracownika, które gdzieś tam w danej sytuacji powinno wyglądać inaczej, a jest nieodpowiednie do sytuacji, powoduje sytuację zagrożenia.
Jest z nami teraz Agata Muchowska, rzecznik Lubuskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy teraz o konsekwencjach tychże wypadków, ponieważ no wiadomo, że jeżeli jest wypadek, to konsekwencje są oprócz zdrowotnych konsekwencji, także finansowe konsekwencje, tak? Państwo w jakiś sposób pomagają?
Są to konsekwencje. Tutaj należy dodać, że nie tylko dla osoby, która ulegnie temu wypadkowi, ale też bardzo często cierpi na tym cała rodzina. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga oczywiście osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy na wiele sposobów. Natomiast warunkiem jest opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Przez jaki czas trzeba tą składkę opłacać, żeby być no, ubezpieczonym w pełni, że tak powiem?
Jeżeli chodzi o wypadek przy pracy, to nawet jeżeli pierwszego czy drugiego dnia pracy taki wypadek nastąpi, to od razu, że tak powiem, podlegamy już tej ochronie. Na takie świadczenie mogą liczyć osoby zatrudnione na umowę o pracę, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz zatrudnieni na mocy umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia. Teraz tak, osoba, która ulegnie wypadkowi w pracy, może otrzymać jednorazowe odszkodowanie, które w wypadku śmierci należy się także członkom rodziny ubezpieczonego. Może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Rentę szkoleniową, jeżeli z powodu wypadku nie jest w stanie dalej wykonywać pracy, którą ta osoba wykonywała przed wypadkiem, wtedy należy się taka renta szkoleniowa, ponieważ taka osoba nie jest de facto niezdolna do pracy, ale praktycznie jest niezdolna do pracy, którą wykonywała, więc musi się przebranżowić i dlatego potrzebna jest ta renta szkoleniowa. Można otrzymać także rentę rodzinną dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Można także otrzymać dodatek pielęgnacyjny.
Jakie to są kwoty? Czy to są wyższe kwoty niż kiedy się pracowało i uległo się wypadkowi, czy to są jakby standaryzowane kwoty?
Kwota takiego świadczenia zależy od wysokości zarobków i stażu pracy. Natomiast jeżeli chodzi o tą rentę wypadkową, tam są już bardzo skomplikowane obliczenia i one, że tak powiem, indywidualnie ta renta jest już obliczana. W przypadku zwykłej renty, tutaj chory musi udowodnić 5-letni okres składkowy i nieskładkowy. Natomiast tak jak mówiłam w przypadku renty wypadkowej, świadczenie przysługuje już nawet, gdy wypadek wydarzy się w pierwszym dniu pracy.
A kto powiadamia o tym wypadku? Czy ten, który został poszkodowany, czy pracodawca, czy koledzy, którzy widzieli to zdarzenie? Jak to się odbywa?
Powiadomić o takim wypadku oczywiście może każdy, prawda? Natomiast należy pamiętać, żeby ubiegać się o takie świadczenie wypadkowe, trzeba złożyć wymagane dokumenty, m.in. protokół ustalenia okoliczności przyczyn wypadku, który wystawia pracodawca. Jeżeli okaże się, że dokumenty nie są wystarczające, to ZUS będzie mógł żądać dodatkowych wyjaśnień, jak chociażby zeznania świadków tego wypadku.
A jeżeli ja jestem pracodawcą i sam jestem tylko zatrudnionym pracownikiem u siebie, to wtedy...
To oczywiście robimy to samodzielnie, zgłaszamy taki wypadek przy pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
I to w którym momencie trzeba od razu zgłosić, czy dopiero po momencie rekonwalescencji, po leczeniu?
Trzeba złożyć jak najszybciej.
Jak najszybciej, tak? Czy tam jest ustalone są zasady, jakiś wzór jest, formularz, czy po prostu opisać całe zdarzenie trzeba?
Tutaj należy to zdarzenie opisać możliwie jak najdokładniej.
Czyli opisać to, co się wydarzyło, tak?
Tak, opisać to, co się wydarzyło, jeżeli są jakieś nagrania z monitoringu, bądź zeznania świadków, też można takie dowody dołączyć.
No, bywają też prace tak zwane na czarno, czyli bez żadnych dokumentów. Ktoś po prostu przychodzi i nagle poprosi go pracodawca o to, żeby zrobił jakieś konkretne działania i ulegnie wypadkowi. Co wtedy się dzieje?
Niestety w okresie letnim najczęściej takie sytuacje się zdarzają, kiedy na przykład pracujemy na czarno przy zbiorze warzyw czy owoców, czy chociażby chcemy sobie gdzieś dorobić na budowie i stwierdzimy, a na pewno nic się nie stanie. I tutaj chciałabym uczulić, ponieważ osoby, które pracują na czarno albo na umowę śmieciową, często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, na jakie narażają siebie i swoją rodzinę, ponieważ w czasie nieszczęścia nie przysługuje im absolutnie żadne świadczenie wypadkowe. W praktyce oznacza to, że zostają bez środków do życia i bardzo często bez możliwości podjęcia pracy ze względu na swój stan zdrowia. Dlatego jeżeli decydujemy się na taką pracę na czarno, żeby podreperować domowy budżet, niestety musimy się liczyć z konsekwencjami.
Są też pracodawcy, którzy zatrudniają, płacą minimalną stawkę, a pod stołem, kolokwialnie mówiąc, dopłacają należną kwotę.
Dokładnie, dlatego tutaj też trzeba być ostrożnym, nawiązując taki układ z pracodawcą, ponieważ może się on naprawdę bardzo, bardzo źle skończyć. Nie mamy wtedy żadnych świadczeń.
A co jest wtedy, gdy pracodawca prosi, żeby nie zgłaszać tego zdarzenia, bo to wtedy są kontrole, konsekwencje i dla niego jest to duży problem.
Tak jest. Tak jest, dokładnie. No, taka praca na czarno rodzi naprawdę bardzo, bardzo wiele patologii. Też z Państwową Inspekcją Pracy szkolimy, uczymy, informujemy i pracodawców, i też pracowników, żeby no jednak starać się o tą umowę o pracę bądź umowę, która zapewnia nam w razie wypadku godne świadczenia.
Jakie to są konsekwencje finansowe dla tutaj naszego regionu, jeżeli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłacaniu tychże świadczeń związanych właśnie z wypadkami?
Nie mam w tym momencie, panie redaktorze, takich danych przy sobie, więc trudno mi powiedzieć. Rozumiem. Natomiast muszę przyznać, że z roku na rok ta świadomość, jeżeli chodzi o te wypadki przy pracy na czarno, jest coraz większa, więc i tych wypadków jest coraz mniej. I też my jako społeczeństwo ponosimy coraz mniejsze koszty tych wypadków przy pracy.
I oby tak zostało. Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem była Agata Buchowska, rzecznik lubuskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Panie inspektorze, wracamy teraz do Jerzego Łapońskiego, okręgowego inspektora pracy w Zielonej Górze. Czy też trafiacie do właśnie takich firm, które zatrudniają na czarno?
No, zdarzają się takie przypadki, natomiast tak powiem, no często okoliczności wypadkowe ujawniają też takie sytuacje, gdzie no po wypadku okazuje się, że osoba, która uległa wypadkowi, no jest znajomym, jest rodziną pracownika, który przyszedł coś pomóc, no więc takie sytuacje się zdarzają, że wychodzi na to, że w tym momencie to świadczenie tej pracy nie do końca było legalne.
A prace sezonowe, czy też jest duże natężenie w tym roku prac sezonowych w związku z sytuacją, to może w rolnictwie może być więcej osób chętnych do tego, żeby właśnie tam zarobić sobie jakieś pieniądze?
Powiem tak, trudno mi tutaj takimi danymi dysponować w zakresie prac sezonowych w tym roku, bo raz, że te nasze kontrole, tak mówiłem, w okresie tam od 16 marca do 22 czerwca w zasadzie były wstrzymane. Nie było czynności wykonywanych w terenie, w związku z tym jak gdyby trudno mi się tu odnieść do tych informacji. Pewnie tutaj dane urzędów pracy by w tym zakresie były bardziej konkretne. Natomiast myślę, że również sytuacja epidemii, która istniała też i zarówno pracowników tutaj naszych, jak i pracowników z zagranicy, no troszeczkę wstrzymała w tym zakresie, jeżeli chodzi o wykonywanie tego typu prac, aczkolwiek no, w pewnych branżach na pewno te prace były wykonywane.
A co się dzieje z pracownikiem właśnie zagranicznym, kiedy ulegnie wypadkowi? Są procedury takie same jak w przypadku...
Procedury, panie redaktorze, dokładnie są takie same jak w przypadku pracownika polskiego, czy też zleceniobiorcy polskiego, więc tutaj jak gdyby ta sama ścieżka, czy powołanie zespołu wypadkowego, czy sporządzenie karty wypadku w przypadku umowy cywilnoprawnej jak najbardziej, tak powiem, wchodzi w grę i nawet jest obowiązkiem jak gdyby płatnika składek, żeby takie działania zostały podjęte w celu, że tak powiem, udokumentowania sytuacji i ewentualnie w momencie, kiedy występuje ten uszczerbek na coś wystąpieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie świadczenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wraz ze wzrostem temperatury stajemy się mniej uważni i ulegamy niestety wypadkom. Wypadki najczęściej zdarzają się w Polsce, oczywiście w górnictwie, gospodarowaniu ściekami i odpadami oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. Najmniej, co jest zrozumiałe, narażeni są na wypadki informatycy, naukowcy oraz pracownicy sektora finansów. Ponad 60% wypadków spowodowanych jest nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Jest z nami, przypomnę, Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze. W naszym regionie to chyba jest przede wszystkim pracownicy rolni, tak, w rolnictwie i budownictwo chyba. To są chyba te dwa elementy, które generują najwięcej wypadków pracy.
Powiem tak, panie redaktorze, rolnictwo, tak powiem, jest objęte oddzielnym nadzorem przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tutaj jak gdyby bardziej chyba kompetentni oni byli w tym zakresie, by powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj branże, które w naszym rejonie generują najwięcej, tak powiem, wypadków, no to tak wspominałem, przetwórstwo przemysłowe to jest zdecydowanie taki obszar, gdzie tych wypadków jest stosunkowo najwięcej. Jeżeli chodzi o budownictwo, również aczkolwiek ostatnio w budownictwie odpukać notowaliśmy, tak powiem, ujemne wskaźniki tak zwanego wzrostu, czyli w zasadzie spadek liczby wypadków przy pracy w tej branży. Więc no,
stajemy się bardziej rozważni.
Tak, znaczy powiem tak, no różnie to wygląda, to kwestia jest, tak powiem, tak jak mówiliśmy tutaj, przygotowania, pewnych procedur, pewnego wyposażenia, odpowiednie środki. Różnie to w różnych latach wygląda. Wygląda w pewnych momentach, że już naprawdę jest dosyć ciekawie, jest dosyć przyzwoicie, natomiast no, kolejne lata niestety weryfikują tutaj te dane, więc no trudno jednoznacznie, że tak powiem, się powiedzieć. Aczkolwiek ogólnie, tak już pan redaktor zauważył, tendencja w ostatnich latach jest dla wypadków przy pracy malejąca, więc mamy nadzieję, że tak powiem w dalszej części roku te informacje, które tutaj przekazywałem o tym wzroście, tak powiem, w kolejnym półroczu nam tutaj pójdą w innym kierunku i będzie to bardziej korzystne. Ja chciałbym tu jeszcze, korzystając z okazji, jeżeli można, zwrócić się do pracodawców o to, że no, w związku z tą sytuacją epidemiologiczną jest potrzeba aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, jeżeli chodzi o możliwość tej zakażenia, zarażenia się wirusem. Kwestia jest dobrania odpowiednich środków indywidualnych w wyniku tej oceny, jeżeli jest takie zagrożenie, tak żeby te środki właśnie też między innymi nie powodowały dodatkowych zagrożeń, żeby, no jeżeli wyposażamy tego pracownika w jakąś tutaj maseczkę, maskę, rękawice i tak dalej, były one, tak powiem, tak dopasowane, tak dobrane, żeby nie stanowiły dodatkowych zagrożeń na stanowisku pracy.
No i trzeba pilnować, żeby właśnie pracownicy używali tychże środków i tych środków ochrony oczywiście, ponieważ...
No to jak gdyby z innej przyczyny, ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, tak. Natomiast no, bardzo często występują takie przypadki, że no, pracodawca w wyniku, nie mówię już w tej chwili o tej sytuacji epidemiologicznej, ale tak w ogóle dobrał jakieś środki indywidualne i te środki, tak powiem, powodowały dodatkowe zagrożenia dla pracowników, bo na przykład źle dobrane ochronniki słuchu powodowały, że pracownik nie słyszał innych zagrożeń. Źle dobrana maska powodowała to, że parowała, czy gogle parowały i pracownik, tak powiem, zmieszał obszar postrzegania. Więc kwestia doboru tych środków tak, żeby no, nie powodowały dodatkowych zagrożeń.
Niektórzy pracodawcy no, każą swoich pracowników za to, że nie noszą różnego rodzaju środków ochrony. Posłuchajmy.
Przyczyny są główne dwie. Z jednej strony brak ludzi na rynku, takich specjalistów z branży budowlanej, no też w pewien sposób odbija się na tym bezpieczeństwie na budowie. Często przyjmuje się ludzi bez doświadczenia. Tego zachowania na budowie też trzeba się nauczyć. Jeżeli ktoś jest nowy, ma z tym problemy, pomimo tego, że oczywiście są szkolenia wstępne, są szkolenia stanowiskowe, natomiast najwięcej jednak zdobywa się w czasie pracy, tego doświadczenia. Z drugiej strony to jest rutyna.
No właśnie, ta rutyna czasami powoduje, że człowiek po prostu nie zwraca już uwagi na poziom bezpieczeństwa, ale niektórzy pracodawcy każą też swoich pracowników za to, pierwszą, że nie stosują.
Pierwszą rzeczą jest zapewnienie odpowiednich środków pracownikom. Drugą rzeczą jest jakby przestrzeganie przepisów, na przykład używanie sprzętu ochrony indywidualnej przez pracowników. Są również sankcje. Jeżeli pracownik miał dostarczony sprzęt, a pomimo wszystko nie używał go, w takim przypadku no, zostaje upomnienie nagane, czy zostaje bez premii. Nie możemy tutaj pobłażać w tym zakresie, jeżeli ktoś nie szanuje obowiązujących przepisów, musi ponieść konsekwencje. Przede wszystkim tutaj trzeba ludziom uświadamiać zagrożenia, które są w miejscu pracy, szkolić. W naszym przypadku mamy też taki program zgłaszania wszelkiego typu sytuacji niebezpiecznych. Generalnie chodzi o to, żeby ludzi przekonać do tego, że warto zgłosić miejsce, gdzie ktoś zobaczył zagrożenie i żeby ktoś zareagował odpowiednio wcześniej, nie czekając na to, aż się zdarzy wypadek.
Teraz zagrożenie także jest koronawirusem. Czy państwo też sprawdzają, w jaki sposób pracownicy mają te stanowiska przygotowane właśnie do tego, żeby uniknąć tego typu sytuacji?
Zostaliśmy w tej chwili zobligowani przez Głównego Inspektora Pracy, żeby w każdej kontroli zwrócić uwagę na to właśnie, czy ocena ryzyka zawodowego w związku ze sytuacją epidemiologiczną została zaktualizowana, czy w przypadku, jeżeli stwierdzono potrzebę dodatkowych podjęcia, dodatkowych działań, te działania są podejmowane, między innymi właśnie wyposażenie pracowników, dodatkowe środki ochronne, więc w tym zakresie będziemy to również weryfikować. Natomiast panie redaktorze, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące, że tak powiem, karania, no tutaj pracowników, to tutaj kwestia wygląda w ten sposób, że nasze prawo pracy określa obowiązek pracodawcy polegający na identyfikacji zagrożeń, dobraniu odpowiednich środków do tych zagrożeń, jeżeli te zagrożenia nie można wymienić sposobami technicznymi, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i w tym momencie obowiązek również spoczywający na pracodawcy czy na osobach zarządzających, kierujących w imieniu pracodawcy na tym, żeby egzekwować stosowanie tych środków. Pracodawca ma obowiązek diagnozować, wyposażyć i nadzorować, kontrolować stosowanie tych środków. W momencie, kiedy pracownik uchyla się, no, powoduje zagrożenie czasami nie tylko dla siebie, ale także dla innych osób. W związku z tym jak najbardziej te przepisy kodeksu pracy przewidują to, że sankcje takie, jakie są przyznane w kodeksie pracy w stosunku do jakich osób mogą być stosowane.
To są sankcje finansowe?
Nawet powinny, powiem więcej.
Aha. To są sankcje finansowe, czy jakieś, no nie wiem, dyscyplinarne zwolnienia na
powiem
przykład?
Tak, co do zasady, tak powiem, kodeks pracy określa te kary i są to kary upomnienia, nagany, czyli takie, tak powiem, mniej dotkliwe może dla pracownika w formie finansowej, natomiast kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów BHP również w kodeksie pracy jest wpisana.
Wiem, że był też problem z przeszkoleniami, ponieważ no, w związku z sytuacją epidemiczną nie wszyscy pracownicy po pierwsze mogli dokonać w właściwym terminie badań lekarskich, po wtóre nie mogli być przeszkoleni z racji skomplikowanej, że tak powiem, epidemiologicznej sytuacji.
No tak, tutaj również te procedury zostały zmienione i faktycznie w tej chwili w związku z brakiem możliwości formalnej przeprowadzenia badań wstępnych, chociażby jest możliwość tutaj uzyskania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej orzeczenia, które, że tak powiem, będzie uprawniało do dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia BHP, to tutaj ustawodawca dopuścił to, że szkolenie wstępno-ogólne może być przeprowadzone na przykład zdalnie przez pracownika służby BHP. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie na stanowisku pracy, to tutaj takie szkolenie jeden na jeden powinno się jak najbardziej odbyć i tutaj jak gdyby przepisy nie zwalniają pracodawcy z takiego obowiązku, żeby to szkolenie przeprowadzić, bo szkolenie na stanowisku pracy jest takim najważniejszym w zasadzie szkoleniem, które ma nauczyć pracownika bezpiecznego wykonywania pracy na jego stanowisku.
A jak państwo przeprowadzają te kontrole? To są zapowiadane wizyty w zakładach, w przedsiębiorstwach, czy to jest po prostu taka nagła, że tak powiem, inspekcja?
Powiem tak, możemy i tak, natomiast w związku z obecną sytuacją, jeżeli nie ma podstaw do tego, żeby robić kontrolę niezapowiedzianą, staramy się ze względu właśnie tych inicjatyw sanitarnych zapowiedzieć się wcześniej, uzgodnić sposób przeprowadzenia kontroli po to, żeby tak powiem nie narażać i naszych pracowników, ale także i pracowników, pracodawcy na dodatkowe ryzyko zakażenia. Natomiast jeżeli by wystąpiła taka sytuacja, że jest potrzeba nagłej kontroli, jesteśmy do tego również przygotowani.
Są to jakieś jakieś systemowe kontrole prowadzone pod jakimś tematem wiodącym teraz na przykład?
Tą tematykę co roku dla nas określa Rada Ochrony Pracy. Plan pracy Państwowej Inspekcji Pracy jest zatwierdzany przez Radę Ochrony Pracy. W związku z tym wyrazujemy również te kontrole tematyczne. Natomiast w tej chwili priorytetem zawsze były w Inspekcji Pracy skargi i wypadki przy pracy. Na tym się głównie skupiamy. W związku z obecną sytuacją troszeczkę nam tych skarg w ostatnim okresie przybyło. I to realizujemy, natomiast również zaczynamy powoli realizować plan pracy, który, że tak powiem, został na nas nałożony.
I jakie to będą ewentualnie kontrole, można już się dowiedzieć?
Kontrole w różnych branżach, czy to kontrole w budownictwie, czy to kontrole w przetwórstwie przemysłowym w zakresie zarówno prawa pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, jak i legalności zatrudnienia w niektórych przypadkach, ale również tak sobie i pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
To jeszcze raz w takim razie zaapelujemy na zakończenie o to, żeby rzeczywiście przestrzegać tych warunków bezpieczeństwa, żeby nosić to ubranie ochronne i wszystkie inne akcesoria, które są z tym związane. Po prostu, żebyśmy byli bezpieczni, i zachowywać ten dystans społeczny i jeżeli to jest możliwe oczywiście, bo nie wszędzie, nie w każdym zakładzie jest to możliwe, żebyśmy po prostu jeden od drugiego w pewnej odległości pracowali, tak?
Oczywiście, tak, przyłączę się, panie dyrektorze, do tego apelu jak najbardziej.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszym gościem był Jerzy Łapoński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze, a my teraz posłuchamy o studentach, którzy szukając zarobku wyjeżdżają czasami za granicę. No, w tym roku jest trochę trudniej, ale nie znaczy to, że nie jest to możliwe. Posłuchajmy.
Drugi raz będę wyjeżdżać. Przyjechałem i po tygodniu same, wszystkie urzędy, wszystkie ważne, jak revenue, odpowiedzialne za jakieś naliczanie podatków, jak jakieś mieszkaniowe instytucje, przysyłali do mnie pisma i tam na przykład było napisane, że przydzielamy tobie taką grupę podatkową, czy się zgadzasz? Jeśli się zgadzasz, to dziękujemy, jeśli nie, to proszę wnieść swoje obiekcje co do tego. No a z reguły to było wszystko ustalane najbardziej optymalnie z mojego punktu widzenia, ponieważ płaciłem najniższe podatki, najniższe jakieś insurance i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to było super. Człowiek nie martwi się o to, co się robi. Jeśli już tam znajdzie się pracę, znajdzie się mieszkanie, to zarobki są tygodniowe rzędu w przeliczeniu na polskie około 700 zł, przy czym mieszkanie kosztuje no, 1/5 tej wypłaty tygodniowo. Naprawdę da się tam żyć. Tam nieważne, czy jesteś z Polski, czy jesteś z Pakistanu, czy jesteś Anglikiem, jeśli jest jakaś praca o jakiejś konkretnej stawce, to wszyscy dostaną taką stawkę. Nie ma żadnych tutaj faworytów, że Anglik dostanie więcej, Polak dostanie mniej. Są pewnie pewne ograniczenia, ale to wynikające już głównie ze mnie, z mojego języka, tego jak posługuję się tym językiem, ale mam całą rzeszę znajomych, którzy tam są i są na przykład szefami restauracji, są jakimiś tam kierownikami. To wszystko zależy od, z jednej strony od doświadczenia, czyli od umiejętności poszukiwania tam pracy, a z drugiej strony właśnie od umiejętności jakichś manualnych i intelektualnych poszczególnych ludzi, którzy tam wyjeżdżają. Będąc tam, jestem skazany tylko i wyłącznie na siebie i ewentualnie na ludzi, którzy są ze mną, czyli to tworzą jakieś małe grupki, załóżmy Polaków. Każdy na każdym polega, tworzą się jakieś więzi, przyjaźnie, ale to w sumie już jest drugoplanowe. No najważniejsze to jest ta samodzielność. Sam szukam pracy, sam szukam mieszkania, sam się utrzymuję. No to jest z jednej strony bardzo stresujące, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak to się wszystko uda, a z drugiej strony to jest piękne doświadczenie, gdyż no, już mogę co nieco powiedzieć o tym, jak utrzymać powiedzmy siebie, jak utrzymać jakąś inną osobę. Znam bardzo wielu takich ludzi jak ja, ponieważ będąc w Anglii poznaję się takich ludzi, chcąc czy nie chcąc, zwłaszcza w okresie wakacji, kiedy razem ze mną w samolocie może siedzieć nawet 90% Polaków i wszyscy będą wracać tym samym samolotem co ja. To jest, mówię, kwestia wakacji z tego względu, że w tym czasie, kiedy ja wyjeżdżałem, raczej sami studenci. Zawsze w Polsce będzie mnie coś trzymało, bo to jest moja ojczyzna i planuję moją przyszłość tutaj. To jest tylko taki jednorazowy, no może kilkurazowy wypad w celu łatwych pieniędzy.
Ja jakbym miała taką możliwość, rozważyłabym ją, ale niekoniecznie. Ja postawiłam na to, żeby znaleźć najpierw sobie w okresie wakacyjnym pracę, taką dorywczą u nas w Polsce, ale taką, w której mogę się czegoś nauczyć. Nie mówię tutaj o jakimś, brzydko mówiąc, zapierniczaniu na produkcji czy coś w tym stylu, tylko w biurze, no ja znalazłam i od poniedziałku zaczynam. I ja, jeżeli bym miała teraz wyjechać, to bym nie wyjechała, bo chcę zdobyć troszkę doświadczenia. W przyszłym roku po skończeniu studiów inżynierskich mam taki sam zamiar. Później chcę się przenieść na zaoczne i jeżeli by mi przedłużył umowę, to bardzo chętnie bym została, ale to też tak na parę lat. Później chcę wyjechać, tak żeby się dorobić, że tak powiem. Już jakiś własny interes otworzyć czy coś w tym stylu. Niby się mówi, że pieniądze szczęścia nie dadzą. No ale jak pieniędzy nie ma, no to wiadomo, prawda? Załatwiłam sobie taką na okres 3-miesięczny pracę w banku. No nie gwarantuję, że nie wiadomo, jakie doświadczenie zdobędę, bo wiadomo, że jeżeli się przyjmuje nowych osób, tym bardziej na okres wakacyjny, no to za bardzo odpowiedzialnych rzeczy się nie powierza w jakiejś funkcji, prawda? No ale będę się starała i już nawet rozmawiałam z panem prezesem, żeby to się nie ograniczało tylko na jakimś tam odbieraniu telefonów, wypełnianiu jakichś formularzy, ale coś takiego bardziej, no nie wiem, księgowanie czy coś, no bo ja w banku praca, prawda?
Jak na razie nie mam zamiaru wyjeżdżać za granicę, ponieważ jestem bardzo prorodzinny i nie narzekam na razie na środki finansowe, na brak środków, dlatego też nie noszę się z zamiarem i też zachęcam innych ludzi do pozostania w kraju, ale wiem, że to jest niemożliwe, bo głównym wyznacznikiem w wyjazdach ludzi jest właśnie, są problemy finansowe. Ja ubolewam nad tym jak najbardziej.
Ja chciałam wyjechać teraz za granicę, ale złożyło się tak, że mam obronę pracy licencjackiej i nie wiedziałam, jak zabukować bilet, więc tego nie zrobiłam, a teraz już jest za późno, więc nie wyjadę, ale na pewno wyjadę za rok, bo wtedy będę mogła wziąć przyspieszoną sesję. No i mam nadzieję, znaczy ja tak tylko typowo dlatego, żeby coś zarobić pieniążków szybko i kupić sobie różne sprzęty, które są mi niezbędne, jak na przykład laptop. I takie rzeczy. A co do takiego wyjazdu na dłużej już po studiach, no to też jestem za tym, żeby faktycznie móc wyjechać sobie na jakieś 2-3 lata, ale na tak bardzo oszczędnie żyć tam, żeby potem wrócić i założyć tutaj jakąś firmę i coś zacząć rozkręcać w Zielonej Górze albo nie wiem, w okolicach Zielonej Góry, bo samo to się nie rozkręci. No i z takim pomysłem na życie. Kończę zarządzanie i marketing i może znajdę jakąś niszę, gdzie się wbiję w rynku.
Studentom życzymy powodzenia w tych pierwszych próbach często w poszukiwaniu samodzielności i dobrych możliwości zarobkowych. Już kończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę, że program realizował Hubert Pietrzoński, a prowadził Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia, miłego popołudnia.
co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.